Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet. Łukasz Jankowski jest już, stworzył już nasze polowe studio w gabinecie marszałka Krzysztofa Bosaka, więc mamy z nim połączenie. Łukaszu?
Tak jest, Radio Wnet w gabinecie wicemarszałka Krzysztofa Bosaka. Ze mną, no nie wiem czy lokator, nie wiem czy zarządca, czy właściciel tego gabinetu, wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Urzędujący w tym gabinecie.
Urzędujący w tym gabinecie. Sam, to jest taki narożny gabinet topograficznie na samym końcu korytarza marszałkowskiego.
Z dobrym widokiem na wjazd na teren kancelarii Sejmu i na plac, na którym rozegrały się wczorajsze wydarzenia.
Wszystko widać i dość blisko marszałka Hołowni. Trzeba coś ustalić, to tylko
dzielą
dwa kroki.
Schody i wyjście.
Nie, no jakie to
żeby ktoś nie sądził, że mamy tu jakieś drzwi przechodnie.
Nie ma tajnych drzwi za szafą do marszałka Hołowni.
Rzecz biorąc, kiedyś tutaj było przejście, ale zostało zamurowane, bo tutaj w kancelarii Sejmu jest tak, że przejścia są pomiędzy wszystkimi gabinetami i oni w razie czego mogą je przerobić na drzwi, albo jak dzielą pomiędzy różne partie pokoje, to wtedy te przejścia są zamurowane.
Ale być może jest jakiś delikatny wizjer i pan marszałek może podglądać, z kim się spotyka Krzysztof Bosak i z kim rozmawia.
Tu mamy wszędzie w Sejmie, mówiąc zupełnie poważnie, system monitoringu, więc tak naprawdę jeżeli marszałek chciałby poobserwować, kto tu do nas wchodzi, to może łatwo sprawdzić to w systemie informatycznym, bo to oczywiście wszyscy, którzy wchodzą do Sejmu, są z imienia i nazwiska zidentyfikowani i wszędzie mamy system monitoringu wizyjnego, także tutaj tajemnic wielkich w Sejmie nie ma. Poza tym Straż Marszałkowska ma klucze do wszystkich naszych pomieszczeń.
Czyli w Sejmie dużej, prawdziwej, tajnej polityki się nie robi.
Że jak to w polityce, wszyscy z czasem przyzwyczajają się do tego poczucia lekkiego braku dyskrecji i chociaż może nie powinni, to i tak różne dyskretne rzeczy omawiają w tych miejscach.
I w tym gabinecie pojawiło się politycy, ale my troszeczkę zaczęliśmy od bocznego toru, a pytanie główne o wczorajszą manifestację i o wczorajszą pacyfikację protestu rolników przed polskim Sejmem. Poszkodowani posłowie, pan poseł Ryszard Wilk, pan poseł także Sławomir Mentzen, poszkodowany przez policję. Jaka jest wasza ocena działania służb w dniu wczorajszym?
Ja bym zaczął od pozytywów. To znaczy, ja spędziłem wczoraj, nie wiem, z godzinę z protestującymi gdzieś około południa, więc zanim doszło do tej awantury przed Sejmem i później, no chyba można powiedzieć, zamieszek. I chciałbym pogratulować rolnikom, myśliwym i wszystkim, którzy się wczoraj zmobilizowali. No na oko to były co najmniej dziesiątki tysięcy ludzi spokojnie protestujących na całych alejach ujazdowskich przed Sejmem, przed kancelarią premiera. Uważam, że to byłoby w interesie rządzących, jeżeli obrazy z tych zamieszek przyćmiłyby cały ten wielki protest, a wiem, że też mnóstwo ludzi nie zostało wpuszczonych do centrum Warszawy, zatrzymane na rogatkach przez policję. Więc przede wszystkim gratulacje za mobilizację i apel, nie odpuszczajcie wszystkie protesty, które mają przynieść skutek polityczny. Uczy tego doświadczenie z innych państw z Europy Zachodniej, muszą być długotrwałe. Jeżeli chodzi o to, co się stało przed Sejmem, ja nie wiem, jak to się zaczęło, więc nie przedstawię swojej teorii. Natomiast...
Rozmawiał pan z posłami Konfederacji, że tam byli
dość... Nasi posłowie byli licznie świadkami konfrontacyjnego zachowania policji. I powiem krótko, bo widzę, że tam niektórzy sympatyzujący z rządzącą koalicją bronią postępowania policji. Mamy 10 lat doświadczenia w organizacji Marszów Niepodległości obserwowania taktyki działań policyjnych. Policja jest w stanie prawie w 100% kontrolować poziom eskalacji w kontakcie z tłumem. Jeżeli widzimy uzbrojone, opancerzone, zwarte kordony policji napierające na tłum, to jest sygnał eskalacyjny. Nigdy nie wynika z tego nic dobrego. Jeżeli policja chce zatrzymać sprawców jakichś działań niedozwolonych, na przykład mieliśmy wczoraj ze 2 czy 3 osoby, które wdarły się na teren Sejmu, przeskakując barierki, to policja ma do tego sposoby. Ma nieumundurowanych funkcjonariuszy, ma możliwość, z reguły tacy nieumundurowani funkcjonariusze to są, na co dzień pracują w pionach kryminalnych, to są sprawni ludzie, doświadczeni na ulicy, oni potrafią i obserwować i wyśledzić tych, którzy rzeczywiście łamią prawo, ich zatrzymać. Jeżeli widzimy idących tyralierą funkcjonariuszy walących gazem na prawo i lewo i w obiektywy dziennikarzy i w oczy posłom, no to wiemy, co się dzieje. To znaczy poszło polecenie z góry, że ma być ostro, że mają być zatrzymani, że ma być komunikat medialny, że były zamieszki, że była awantura. I dokładnie to się stało.
Że Donaldowi Tuskowi, premierowi, rządowi zależało na tych wczorajszych obrazkach politycznych?
Ja nie
zależało.
Wiem, na którym szczeblu zapadła decyzja, natomiast trudno mi sobie wyobrazić, znaczy okej, okay, mogę sobie wyobrazić, że to zapadło na niższym szczeblu, natomiast i tak premier Tusk za to odpowiada, i tak minister Kierwiński za to odpowiada, co się wczoraj stało, bo gdyby poszły z góry polecenia, że ma być spokojnie, to po prostu byłoby spokojnie. Wystarczyło wycofać zwarte oddziały prewencji, wystarczyło nie nadużywać gazu i pałek, i wystarczyło, jeżeli ktoś był agresywny, zatrzymać kilka agresywnych osób i koniec. Widzieliśmy też prowokacje polegające wręcz na podkręcaniu poziomu napięcia i awantury, to znaczy funkcjonariuszy rzucających czymś nad głowami swoich kolegów w protestujących, zatrzymujących spokojnie stojące osoby, psikających gazem bez żadnego uzasadnienia na prawo i lewo przypadkowym, spokojnie stojącym osobom w oczy, to nigdy nie powinno mieć miejsca. To jest oczywiste nadużycie. Ci, którzy to zrobili, powinni zostać ustaleni z imienia, nazwiska, pociągnięci do odpowiedzialności. Oczywiście spodziewamy się, że to nie nastąpi, bo także w czasie rządu PiS-u zdarzały się takie nadużycia i nikogo nie pociągnięto do odpowiedzialności ani za wcześniejsze, ani za późniejsze. No może poza jednym przypadkiem ten słynny policjant, co kopał na Marszu Niepodległości, on został wydalony, z tego co wiem, ze służby i chyba skazany.
Już po wyborach w roku
15. To jest niestety wyjątek od reguły. Wielu nie zostało ukaranych, na przykład za to, co się działo w 20 roku.
A pan marszałek z taką narracją się zgadza, że wracają do władzy liberałowie i zaczyna się pałowanie protestujących, że to jest jakiś taki...
No trudno nie odnieść takiego wrażenia, to są
znak
fakty.
Znak rozpoznawczy.
Ale ja nie uważam ich za liberałów, tych, co teraz rządzą. To są bezideowcy i lewica, tak?
No, ale to jest jakby taki znak rozpoznawczy rządu.
Liberałowie
Tuska.
To powinni szanować prawa obywatelskie. To jest chyba esencja liberalizmu, nie? Indywidualne wolności, prawa obywatelskie,
jeżeli
praworządność.
Czytam Johna Locke'a, to pewnie tak, ale kto inny patrzy na praktykę polityczną. Zacząłem ten wątek od dwóch posłów. Pan poseł Mentzen.
No właśnie, poseł Mentzen dostał gazem prosto w twarz, prosto w oczy. Nasi posłowie w ogóle, to trzeba podkreślić, że nasi posłowie zachowali się wczoraj, no, nie chcę tu za bardzo im słodzić, ale momentami dość bohatersko. To znaczy poseł Brown, też inni posłowie Mentzen, Mulawa, Tumanowicz, Pejo, Foltyn, Skalik, po prostu stawali przed kordonami policji i starali się pertraktować z policją, żeby nie napierała na protestujących, a z protestującymi, żeby nie byli wobec policji agresywni w obie strony. I no, niektórzy zostali poszkodowani. Poseł Wilk został pobity, w zasadzie widziałem, jak zgięty w pół z pobijanymi nogami był prowadzony. Dzisiaj dopiero będę z nim rozmawiał, pytał, jak to dokładnie wyglądało i co się stało. Będziemy też interweniować w MSW w tej sprawie i składać do marszałka Sejmu.
No właśnie, ten gabinet, interwencję który jest i skargę. Przez klatkę schodową niedaleko. Co na to Marszałek Hołownia?
No on jeszcze wczoraj nic o tym dokładnie nie wiedział. Nawet my dokładnie nie wiedzieliśmy, co się stało. Widzieliśmy tylko, że w ławach poselskich z napuchniętą twarzą siedział właśnie nasz kolega poseł Mentzen, który został po prostu regularnie prosto w twarz i po całej koszuli.
Ale potem wyszedł na mównicę sejmową i opisał całą sytuację.
No ale to jest cecha polityki, że jakby politycy nawet jak coś widzą, to nie wierzą, jak słyszą to nie od swoich. Oni musieliby usłyszeć to chyba od Kierwińskiego, żeby uwierzyli. To się może dziać 500 metrów dalej, a oni i tak się śmieją, i tak nie wierzą. Uważają, że to tylko propaganda, że to pewnie protestujący byli agresywni. No niestety, to jest też jakiś taki poziom zobojętnienia i zblazowania ludzi, którzy już są długo w polityce, że jakby obok nich kogoś pobiją.
Ale Szymon Hołownia właśnie nie jest długo. On dopiero co, to można powiedzieć, że pan marszałek Krzysztof Bosak jest długo w polityce, ale Szymon Hołownia świeża postać.
Nie będę komentował postawy wczorajszej marszałka Sejmu, natomiast dzisiaj będziemy składać na piśmie po prostu jakieś wnioski o interwencję. Marszałek Sejmu ma obowiązek interweniować w obronie wszystkich posłów. Prawa posłów wczoraj zostały naruszone, natomiast to jest mniejszy problem wobec faktu, że pacyfikowano pokojowo protestujących. Jak mówię, nawet jak ktoś jest zwolennikiem obecnie rządzącej koalicji i nawet jeżeli ktoś był świadkiem, że któryś z protestujących nie był w 100% spokojny, to nie usprawiedliwia zaatakowania wszystkich protestujących i używania gazu czy pałek na prawo i lewo. To nie usprawiedliwia. Prawidłowa metodyka pracy policyjnej jest taka, że tych, którzy łamią prawo, odizolować, a pozostałych chronić. I to jest prawidłowe działanie.
To
i tylko tyle, tylko tak.
Wróćmy do polityki. Dzisiaj przed wylotem do Rumunii, do Bukaresztu na spotkanie Europejskiej Partii Ludowej Donald Tusk mówił, to byli chuligani, ale z rolnikami i tak będę rozmawiał, chociaż potem akapit później dodał, to nie będą negocjacje, zapraszam rolników, żeby wysłuchali, jakie mam propozycje. Jak sobie radzi Donald Tusk z tym kryzysem rolnym?
Na razie obawiam się, że niestety dość dobrze, bo co jest problemem dla rządu? Dla rządu problemem jest determinacja protestujących, dla rządu problemem jest, bo przypomnijmy, że te protesty nie wzięły się znikąd, one już trwają dłużej, trwały na granicach, zaczęło się od protestu przewoźników, później dołączyli rolnicy. Protestujący mają już pewne doświadczenie, mają zdecentralizowaną strukturę, stąd tak liczne delegacje na te rozmowy. To nie jest tam, że, tak, że tam jest jakaś jedna centrala związkowa na czele. Oczywiście wczoraj widziałem bardzo wiele flag Solidarności, ale były flagi różnych innych, mniejszych grup czy związków. I to jest dobre, to znaczy ktoś powiedział, że to przypomina trochę protesty anty-ACTA, które wydarzyły się za pierwszego rządu Tuska. To są zdecentralizowane, autentyczne, oddolne protesty społeczne i dla rządu problemem jest, po pierwsze, że te protesty mają poparcie społeczne, to w badaniach wychodzi, że tam mniej więcej 70 czy ponad 70% Polaków utożsamia się z tym, o co walczą rolnicy.
Do wczoraj.
I oczywiście no, prowokowanie zamieszek i przedstawienie, no tę metodę znamy ją zza komuny, tak? Przedstawić protestujących jako warchołów, jako zadymiarzy i obniżyć im poparcie społeczne, inżynieria społeczna. Dlatego przestrzegam protestujących, żeby nie dali się w to wmanewrować. Agresywne osoby zawsze trzeba izolować jako prowokatorów. Oni działają w interesie rządu, nie w interesie protestujących. W interesie protestujących są protesty uparte, masowe, ale pokojowe.
A sama polityka Donalda Tuska
natomiast
zapowiedział,
jeszcze,
że coś ogłosi w ramach Zielonego Ładu. Nie wiemy co, być może chodzi
no
o ugórowanie.
Premier Tusk stosuje taką taktykę, że trochę się chowa. Na przykład wczoraj w ogóle go nie było w Sejmie, nie pokazywał się. On nie komentuje, on czeka, on się skrywa i czeka. To jest sprytne. To jest sprytne, to wynika z jego doświadczenia. W ten sposób on jako swoje zderzaki wystawia ministra Kierwińskiego, Siekierskiego, Kołodziejczaka. Oni mają zbierać, oni mają być piorunochronem, po którym całe napięcie się rozchodzi. Druga sprawa to oczywiście premier będzie próbował rozwodnić i zagadać temat. Na przykład wprowadzenie spekulacji medialnych na temat jakiegoś apelu do Unii Europejskiej do wprowadzania żywności z Białorusi i z Rosji.
To dzisiaj ma być głosowane.
No, no to jest kompletnie jakby temat zastępczy. Kompletny temat zastępczy. Oni zablokowali uchwałę Sejmu PiSu, zablokowali uchwałę Sejmu naszą, wyrażającą postulaty rolników, a proponują swoją, która dotyczy tematu zastępczego, bo dla rolników i dla polskiej gospodarki problemem jest import masowy żywności z Ukrainy, który zdestabilizował całkowicie nasz rynek. Natomiast nie jest problemem import z Białorusi i z Rosji. Żeby było jasne, nie mam nic przeciwko sankcjom na Białorusi i Rosję.
Ale to też jest pewien wolumen, który trafia na wspólny
ale
rynek,
to jest
obniżając na tym wspólnym rynku ceny siłą
bardzo
rzeczy.
W relacji do tego, co z Ukrainy niewielki, tak? Więc dlatego, ale żeby było jasne. I przewoźnicy i rolnicy też protestowali na granicy z Białorusią, tylko to miało miejsce w zeszłym roku albo dwa lata temu. Więc to w ogóle nie jest problem polityczny, tak? Natomiast oczywiście Tusk próbuje zmienić temat.
A Marszałek
jak się
co
spotka
mówi, bo
z jednak rolnikami, to znów będzie próbował zagadać. Ja przypomnę,
bo
że
bo ta uchwała o Rosji i Białorusi jest późniejsza w względem daty złożenia niż uchwały PiSu, czy wasza uchwała
byłem,
w sprawie granicy i
byłem
botu
świadkiem
z Ukrainy.
Dyskusji na prezydium w tej sprawie, uczestnikiem jej. Logika jest bardzo prosta. Marszałek Hołownia popiera rzeczy koalicyjne, nie popiera rzeczy opozycyjnych. To jest prosta logika polityczna.
Czyli co? Czyli
dokładnie
czyli stara,
tak jak
dobra,
zapisu. Dokładnie
stara,
tak
dobra zamrażarka.
To nie jest zamrażarka. Zostało to odesłane do komisji. Czyli ustawa, uchwała rządowa w trybie pilnym będzie dzisiaj głosowana, a nad propozycjami PiS i Konfederacji to sobie popracujcie w komisji. Jak tam dojdziecie do porozumienia, to się może tym zajmiemy. Nie? Na tej zasadzie.
No to jest stary
odesłanie
sposób,
do podstolika.
Tak, upupiania różnych projektów jeszcze się powa pod komisję, wtedy wiadomo, że ten projekt szybko nie wyjdzie z prac na poziomie komisji sejmowych. Donald Tusk coś realnego zaoferuje rolnikom. Dzisiaj powiedział, że dla niego hasła wyrzucenia Zielonego Ładu i zablokowania granicy z Ukrainą w całości są nie do przyjęcia.
No są nie do przyjęcia, no bo on po prostu popierał otworzenie rynku na produkty ukraińskie i popiera jego rząd europejskie przepisy klimatyczne, których częścią jest ten tak zwany Europejski Zielony Ład. Oni chcą być w głównym nurcie polityki europejskiej, zresztą dokładnie tak samo jak był rząd PiSu wbrew propagandzie, którą w Polsce tutaj roztaczano. No, gdyby nie był, to rolnicy nie mieliby przeciw czemu protestować. Natomiast na pewno jakieś pojedyncze ustępstwa będą. Słyszę o tym, że będzie odejście od ugorowania ziemi przymusowego.
Być może czasowo.
To jest forma wywłaszczenia czy nacjonalizacji, bo jeżeli ktoś ma 1/20 swojego majątku nie używać w celu generowania dochodu, a na przykład ciężko oszczędzał albo zadłużył się po to, żeby ten majątek, czyli tą ziemię zakupić i z punktu widzenia gospodarczego jest to dobro, które powinno, dobro inwestycyjne, które powinno przynosić dochód. 1/20 to nie jest mało. W finansach, w handlu 1% robi różnicę, a co dopiero 4%. Więc to jest po prostu, to są przepisy socjalistyczne, wywłaszczeniowe Unii Europejskiej. Jak Unia Europejska chce zmienić ekosystem, to po prostu niech wykupi tą ziemię od rolników i tam posadzi kwiatki, czy nie wiem, zrobi rezerwat dla ptaszków, tak? Natomiast jeżeli chcą przerzucić koszt na rolników, to pytanie dlaczego? Nie ma tu usprawiedliwienia, więc nawet gdyby się udało wywalczyć, odejść od tego ugorowania, to już byłoby coś. Ale tam jest znacznie więcej. Tam są różne inne ograniczenia, które mają iść, związane ze środkami ochrony roślin, związane ze zwalczaniem hodowli. Dlatego temat, nasz projekt jako jedyny uwzględnia obronę hodowli. Niektórzy pytają, dlaczego? Czy chodzi tylko o zwierzęta futerkowe? Nie chodzi tylko o zwierzęta futerkowe. Chodzi o chów klatkowy, który jest większością chowów w Polsce. Jesteśmy potentatem w hodowli drobiu. Ja rozumiem, że możemy przejść w 100% na chów z wolnego wybiegu. Okej, okay, ale ktoś musi ponieść nakłady inwestycyjne na ten cel i to musi być zrobione dla całego rynku, a nie tylko dla Polski w rozsądnym okresie przejściowym, jeżeli. A nie, że my wykończymy swoje drobiarstwo i oddamy rynek innym. Tak samo eksport mięsa z certyfikatami, czyli zakaz uboju rytualnego. Nie możemy się na te rzeczy zgodzić. Później biurokracja, którą wprowadzono, rząd PiS-u wprowadził przepisy, że trzeba zapisywać każdą krowę, jeżeli chodzi o gospodarstwa mleczne, którą się wyprowadzi na pole, żeby się pasła na łąkę. No to jest absurd. To jest absurd. Rolnicy, z którymi rozmawiam, muszą zatrudnić człowieka do wypełniania dokumentów, a nie do zajmowania się zwierzętami.
Za 15 minut pan marszałek musi pójść na salę plenarną, objąć prowadzenie obrad. To ostatnie pytanie o finał tych protestów. Donald Tusk przechytrzy rolników, przeczeka rolników, czy rolnicy będą tak zdeterminowani, że zmuszą Tuska do, premiera Tuska do realnych ustępstw?
Nikt z nas tego nie wie, natomiast my zrobimy wszystko, żeby dodać i odpowiedniej jakby wiedzy, ekspertyzy, determinacji protestującym, żeby osiągnąć to, co jest polskim interesem, polską racją stanu, czyli wywalczenie powrotu stabilności rynku rolnego w Polsce, zniszczonego przez Unię Europejską, przez nieodpowiedzialne decyzje komisarzy, poparte przez rząd polski i poparte przez większość klasy politycznej, czyli to otworzenie na Ukrainę. I będziemy walczyć o odejście od tej szkodliwej polityki Europejskiego Zielonego Ładu i klimatycznej. Będziemy o to walczyć i będziemy wspierać protestujących. A jak to się skończy? Nikt z nas tego nie wie, natomiast nie było dotychczas tak silnego oporu w żadnej branży i ciekawie na to zwrócił uwagę jeden z analityków branży rolnej, że to tylko dlatego, że po prostu w 23 roku weszły regulacje, które wcześniej były odkładane i rolnicy nagle sami poczuli, jak mocno zmieniła się sytuacja. A przed innymi branżami, typu branża motoryzacyjna, branża budowlana, to dopiero jest przed nami. I moim zdaniem możemy się obudzić za kilka lat w Polsce, gdzie będziemy mieli masowe protesty też w innych branżach, bo ludzie po prostu tego nie wytrzymają, co nam szykuje Unia Europejska. I po cichu polskie rządy, rząd PiS-u, który negocjował KPO, klimatyczne absurdy i rząd Platformy, który już dał do Brukseli dokument, że jeszcze chce to przyspieszyć.
O tym mówił Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu, jeden z liderów Konfederacji. Panie marszałku, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.
A my mamy godzinę 8.10.29. A to panie marszałku, jeszcze skoro jest minutka, to ja zapytam o poprzednie spotkanie. Jeżeli mogę, a już jak zacząłem, to skończę. Był szef sztabu kampanii samorządowej.
Minął się pan redaktor tak. Z naszym szefem sztabu, Pawłem Musiątkiem.
Tak jest.
Też kandydatem.
Też kandydatem. 30 dni i kilkanaście godzin do wyborów.
Tak jest, pracujemy. Pracujemy, planujemy kalendarz na te ostatnie tygodnie kampanii wyborczej. Planujemy spotkania, oczywiście wydarzenia kampanijne.
Co jest najważniejsze w tej kampanii dla was? Sejmiki, duże miasta?
W każdej kampanii jest to samo najważniejsze, czyli pozyskanie jak największej liczby wyborców. Natomiast w wyborach samorządowych, jak to zrobić, nie ma jednego sposobu, dlatego że mamy 3 szczeble samorządu i kilka tysięcy jednostek samorządu terytorialnego i kilka tysięcy lub kilkanaście tysięcy kandydatów. Więc tak naprawdę to są w dużej mierze kampanie lokalne, a liderzy szczebla ogólnopolskiego, tacy jak ja, mogą z jednej strony kłaść ogólne akcenty polityczne i z drugiej strony wspierać kadrę lokalną w kampanii.
Są sejmiki. Po tych wyborach, po 7 kwietnia, bardzo możliwe, że Konfederacja, Ruch Narodowy po raz pierwszy albo po raz, no, od wielu, wielu lat będzie mógł wejść do realnej władzy.
Znaczy, nie na szczeblu krajowym, ale regionalnym. Urządziliśmy w sejmikach w czasach jeszcze Ligi Polskich Rodzin, gdzieś tam 20 lat temu. 20 lat temu mieliśmy doświadczenie współrządzenia w niektórych sejmikach wojewódzkich.
I teraz jest szansa.
I teraz jest szansa do tego wrócić i życzę społecznościom lokalnym, żeby mieli radnych w sejmikach wojewódzkich z Konfederacji, którzy wniosą świeże spojrzenie na wydawanie publicznych pieniędzy, odrobinę krytycyzmu, gospodarności w tym zakresie i też przytemperują
i
wszystkie politycznie
rządzić?
Poprawne absurdy, bo na przykład na Mazowszu mamy konserwatywnych mieszkańców, a z pieniędzy samorządu wojewódzkiego finansowane jest czyste, radykalne lewactwo tutaj w Warszawie.
To wyobraża pan sobie na Mazowszu Sojusz Konfederacji z ekipą marszałka Struzika?
Musieliby odciąć się od skrajnej lewicy, której różne dziwne działania finansują. Jeżeli byliby w stanie się od niej odciąć, to myślę, że można by rozmawiać. No, natomiast moim zdaniem na poziomie samorządów wojewódzkich dochodzi do ogromnej hipokryzji, gdzie przed lokalnymi wspólnotami często samorządowcy udają konserwatystów, a w tych lokalnych, później finansują rzeczy, które naprawdę wołają o pomstę do nieba. To trzeba wyczyścić.
Do wyborów samorządowych 30 dni. Krzysztof Bosak, panie marszałku, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
I wracamy do studia Radia Wnet przy Krakowskim Przedmieściu. Tam na państwa czeka Krzysztof Skowroński.